nadzieją, doświadczeniem i wspieramy duchowo.
Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem. Moja grupa macierzysta to jest Breda Wyzwolenie w Holandii. Chciałem podziękować bardzo za zaproszenie. Jest to moja pierwsza speakerka online, aczkolwiek z meetingami online'owymi miałem już jakąś styczność na początku. Na początku mojej drogi, bo generalnie gdzieś tam u tych meetingów online'owych się to zaczęło, ta przygoda ze wspólnotą. Co ja chciałem powiedzieć? No kurczę, piłem, nie piję, teraz jest fajnie i co więcej mówić, nie? Jest kurde spoko, no i co? Nie żartuję, ale... Wiecie co, ja mając gdzieś tam trochę opowiem o tym, jak to gdzieś tam się zaczęło u mnie. Mając gdzieś tam około 12-14 lat, kiedyś sobie tak mówiłem bardzo często, że nigdy nie będę alkoholikiem, bo mój ojciec był alkoholikiem i co prawda nie było jakiejś przemocy domowej i tak dalej, ale widziałem, jak gdzieś tam cała rodzina z tego powodu cierpi, jak często go nie było w domu i jak wracał pijany, jakieś tam. No, delikatne afery zawsze były i ja wtedy taki byłem. Chciałem być taki, przejąć trochę jakby bycie tą głową rodziny i pomóc tej mamie i tak dalej, i tak dalej. I zawsze miałem, już wtedy już miałem taki wstręt do tego alkoholu, bo widziałem, co się dzieje w tym domu. No ale dziś wiem, że to były puste słowa, bo przygoda z alkoholem zaczęła się u mnie za niedługo, w wieku gdzieś tam 17 lat, 18. Po szkole podstawowej tak naprawdę poszedłem do szkoły zawodowej. Moim takim zawsze zajęciem, które lubiłem robić, to była mechanika samochodowa, więc jakby... Nie szukałem gdzieś indziej jakiegoś kształcenia zawodu, tylko jako mechanik samochodowy i dostałem się na warsztat, na praktyki do takiego miejsca, gdzie mój szef też był strasznym piwoszem, nie? I gdzieś tam te piwo zawsze na tym warsztacie, szczególnie po pracy, się u niego pojawiało i to kurczę mi się jakoś mi się to tak spodobało, nie? I gdzieś to potem też przenosiłem do domu, że sobie tam jakiś garaż zrobiłem. Nawet swój samochód, który tam był sprawny w 100%, zawsze coś sobie tam przy nim robiłem i zawsze się to gdzieś piwo tam pojawiało. Taki kurczę, oczywiście po spożyciu tego piwa czułem taki się... Taki już dorosły strasznie, nie? Że ja to już jestem mechanik pełną gębą, choć jeszcze tak naprawdę guzik wiedziałem. Już poniekąd starałem się rozpowszechniać wkoło domu tą informację, że ja to jestem mechanik, ja tu wam wszystko będę naprawiał, te auta, bo tu gdzieś bywanie w tym garażu i tak dalej. Mi się to tak podobało z tym alkoholem Ale kończyło się to różnie, nie? Bo podejmowałem się czasami napraw samochodów, o których nie miałem zielonego pojęcia, nie? I często kończyło się to straszną porażką, ale to też wynikało ten alkohol z tego, że ja byłem takim zawsze nieśmiałym chłopakiem, nawet w szkole podstawowej. Ja byłem takim tym, co do drużyny piłkarskiej już jako ostatni szłem, tam gdzie już brakowało jednego, to dobrze, dajcie tego Tomka. Nie byłem jakimś kontaktowym chłopakiem. Tam miałem może jednego czy dwóch kolegów i gdzieś tam w moje życie takim trochę samotnikiem byłem, nie? I w późniejszych czasach ten alkohol gdzieś tam, kurczę, nabrałem takiej pewności siebie do życia, że kurczę, ja też mogę być fajny przecież, nie? Że jest zajebiście i tu się później przy tym alkoholu pojawiło coraz więcej kolegów. Już taki byłem bardziej odważniejszy gdzieś na dyskotekach, żeby jakąś dziewczynę poderwać, co było nie do pomyślenia na trzeźwo, bo nie? Ja byłem W szkole podstawowej to ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek z jakąś dziewczyną chociaż tam parę słów zamienił, nie? Byłem strasznie taki nieśmiały i bardzo niskie poczucie własnej wartości miałem, że się źle uczę, że jestem do niczego i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś ten alkohol to wywołał we mnie taką pewność siebie wtedy, nie? No i to trwało dość długo. Szczerze mówiąc, pamiętam już, że w wieku 19 lat czy 18 moim pierwszym samochodem był Fiat 126P, legendarny maluch i no już wtedy zdarzało mi się jeździć pod wpływem alkoholu tym samochodem, nie? Ale wiecie, no to takie jest głupie tłumaczenie, ale ja sobie to tłumaczyłem tym, że z dzisiejszej perspektywy też, że kurczę, no kiedyś były inne czasy, nie? Ja w tym warsztacie samochodowym, co pracowałem tam jako ten mechanik, mój szef znał, poniekąd jak ich też to poznałem, bardzo dużo policjantów, nie? Którzy gdzieś tam z drogówki szczególnie i to były czasy takie, że jak jechał przeciwko radiowóz, to mi machali, cześć Tomek, nie? I ja tak wtedy myślałem sobie, że no ja mogę, nie? Bo ja znam policjantów, niejednokrotnie policja mnie złapała i wyczuwali ode mnie alkohol, ale to jeszcze były czasy, gdzie nie było alkomatów i jakaś tam obronną ręką, bo mnie znali, z tego zawsze wychodziłem, nie? No i gdzieś ten alkohol, kurczę, przytwierdził się do mnie w kolejnych latach. W wieku 22 lat się ożeniłem, jako że jestem ogólnie z Polski ze Śląska, ale z żoną wyprowadziliśmy się do Wrocławia, tam mieszkaliśmy 5 lat i to już żona wtedy wspominała, nie, że jakiś tam ten problem z alkoholem coś mam, nie, bo coś się tego za dużo pojawia, nie, i no ale wiecie, nie, jak to jest, no ja też doskonale wiem, jak to jest, że to ja piję, bo lubię, bo jestem takim piwoszem, lubię piwo i jakby nigdy nie brałem do siebie tego poważnie. Dlatego nie uważałem nigdy, że mam problem z alkoholem, przecież ja w każdej chwili mogę przestać, nie? To wiecie, jak to jest, nie? Ale no jak tu przestać, jak jest, kurczę, mi się należy, nie? Bo miałem ciężki dzień w pracy, bo coś tam się złego wydarzyło, bo jest taki skwar na dworze, jest 30 stopni, to trzeba się jakoś schłodzić, nie? Milion sposobów, żeby tylko się napić, nie? No kiedyś byłem tego nieświadomy, wiadomo, nie? I gdzieś ten alkohol kierował moim życiem, nie da się ukryć. Był jedyną wartością, moją miłością w życiu i on był najważniejszy i wszystko działo się wokół alkoholu. No i kolejne lata mijały, wróciliśmy z żoną na Śląsk, z powrotem mieszkaliśmy razem. Ale gdzieś ta moja choroba alkoholowa już na takim etapie była, że postanowiłem się rozwieść z żoną, ponieważ odbiera mi komfort picia, nie? I te jakieś takie afery czy wytykanie tego, że za dużo piję, stało się coraz częściej. Ja też byłem takim człowiekiem, że jak ja już miałem zaplanowane, że idę na jakąś imprezę, a żona gdzieś tam nie wyrażała chęci, to no to ja celowo się kłóciłem, nie? Że kłóciłem, obraziałem się jak małe dziecko, trzasnąłem drzwiami i wychodziłem, nie? I mi się taki potem tryb singiel włączał. Ja potrafiłem się z 3 tygodnie nie odzywać do żony, nie? I dla mnie to było super sprawa, bo nie muszę się odzywać, nie mam kontroli żadnej, chodzę codziennie gdzie chcę, do baru, tu, tam. Micha pod mordę podana, jak przychodzę z pracy, nie? Bo gdzieś tam zawsze o to dbała, posprzątane, wyprane. No kurde, no żyć nie umierać tak naprawdę, nie? No dzisiaj, tak jak na to sobie przypomnę, czy na to patrzę, no to no inne mam zdanie na ten temat, wiadomo, nie? Ale rozwiodłem się z żoną, ponieważ tak, odbierała mi komfort picia i to mi gdzieś tam przeszkadzało i dlatego gdzieś tam doszło. Do tego wiem, jaką krzywdę jej zrobiłem tym wszystkim, wiem, ile ją to kosztowało, wiem, jak ona mnie kochała i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jeszcze jedyna osoba, z której nie zrobiłem dziewiątki, nie, ale no jest to dla mnie trochę takie Ciężkie i, ale wiem, chcę to zrobić na pewno, tylko może to jeszcze nie jest teraz jakby odpowiedni czas. Też staram się nie naciskać na to, przyjdzie taki moment, że po prostu tą dziewiątkę zrobię, ale gdzieś mi tam siedzi właśnie w głowie często i wiem, że to muszę zrobić. Kontaktu jako takowo nie mamy żadnego. Moja żona tam jeszcze ma jakiś kontakt z moimi siostrami, gdzieś tam jeżdżą na wspólne wycieczki, rowery i tak dalej, ale to jeszcze jest przede mną. Po rozwodzie poznałem kolejną partnerkę. Tu był taki komfort picia trochę lepszy, bo tak się na początku też nie czepiała, że tyle pije, choć też szybko wyłapała to, nie, że coś jest nie tak. I stało, co się stało w Polsce, jak mieszkałem, niestety, ale zostałem złapany w samochodzie pod wpływem alkoholu. No i aż wstyd to powiedzieć, ale pracowałem wtedy na przewozie osób, nie? Woziłem ludzi z Polski do Niemiec, do Holandii. I to były takie czasy już, że ja po prostu, żeby normalnie funkcjonować, musiałem pić, nie? Nie dawałem rady na trzeźwo i to już się tak wtedy zaczęło, aczkolwiek wtedy jak mnie złapali, to jechałem sam. No i to gdzieś ta sytuacja spowodowała, że musiałem wyjechać do Holandii, bo tak jakby nie widziałem siebie w Polsce, co ja bym tam miał robić. W Holandii widziałem jakąś szansę na to, żeby kurczę z tym alkoholem skończyć, bo gdzieś już tam jakieś światełko w tunelu mi się pojawiało, że no, że chyba faktycznie jest tego trochę za dużo i tak dalej, a tak naprawdę to przyjeżdżając do tej Holandii, to znowu tryb single, bo byłem sam tutaj i rób ta co chce, ta i tak dalej, nie? Oczywiście próbowałem zaprzestać pić alkoholu, ale to było robione, dziś wiem, że to nie zdaje egzaminu na długą metę, bo to robione było dla kogoś, dla mojej partnerki, nie? Jeżeli tam zwracałem uwagę, że tego jest za dużo, w oczach się strach pojawił, wyprowadzki i mieszkania na ulicy, albo wrócenia gdzieś tam do rodzinnego domu. No to mnie strasznie przerażało, nie? I wtedy obiecałem jej, że no faktycznie masz rację, ja już kończę z tym piciem, nie? I no kurczę, udawało mi się, nie? Tylko udawało mi się to na 2 czy 3 tygodnie, nie? I potem schematy wracały te same i tak dalej. Nawet pewne kompromitujące sytuacje, które gdzieś tam mnie napotkały w życiu, to no nie przemawiały do mnie osobiście do tego, że gdzieś ten problem się u mnie pojawił i on tkwi, nie? No i będąc już tutaj w Holandii będąc już wiadomo, nic tam za bardzo się nie poprawiło. Dalej ten alkohol się pojawiał w coraz większych ilościach. Moją partnerkę wtedy w Polsce pracowała, zwolnili z pracy i gdzieś tam pojawił się pomysł, żeby ją ściągnąć tutaj do Holandii. Ogarnąłem wtedy jej pracę, ogarnąłem jakiś taki pokój dla nas dwojga, żeby było gdzie mieszkać no i przyjechała tu i początki jakby były fajne, nie? Ja gdzieś tam przystopowałem na chwilę, no nie całkowicie, ale przystopowałem na chwilę, choć ta chwila długo nie trwała, nie? I znowu wróciłem do tych starych jakby schematów, tego nie odzywania się przez 2 czy 3 tygodnie, robienia co się chce i tak dalej, i tak dalej. Ona już chciała wracać do Polski z powrotem, mi to tak nie pasowało, bo ja też byłem takim chłopakiem, że traktowałem trochę tą partnerkę jak moją mamusię, nie? Że ugotuje mi, wypierze i tak dalej, bo ja kompletnie nie umiałem tego robić kiedyś, nie? Ja czasami wolałem iść głodny spać niż chcę coś zrobić, chociaż kromkę do jedzenia, bo tak naprawdę mi się nie chciało i albo nie umiałem, albo nie chciałem umieć, nie? I taki był strasznie nieporadny, nie? Wszystko musiała ze mnie ogarniać i tak dalej. No i ten rok tak gdzieś w tej Holandii to jakoś przeżyliśmy, można powiedzieć. Ja straciłem jedną pracę, poszedłem do drugiej, z tamtej mnie wyrzucili. Z trzeciej sam się zwolniłem, bo nie chciało mi się pracować, wolałem pić. Potem znowu do jakiejś innej poszedłem, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze wiecie, ja jestem 5 lat w Holandii, a miałem 16 pracodawców, nie? I to też pokazuje, jak te zmiany u mnie wyglądały z tymi różnymi robotami. No ale już później tak nawywijałem, że kiedyś miałem żal do mojej partnerki o to, bo już doszło do tego, że po prostu wyrzuciła mnie z domu tak naprawdę i wtedy miałem duży żal do niej o to. Dzisiaj mogę podziękować za to, że tak zrobiła. Ale dziś też wiem, że to był mój wybór, nie? Bo miałem wybór albo się ogarnąć i żyć długo i szczęśliwie, albo dalej pić i wylądować na bruku, więc ja wybrałem osobiście sam i biorę za to odpowiedzialność, wybrałem tą opcję chlania dalej no i w końcu wylądowałem na tym bruku, wylądowałem na ulicy tutaj w Holandii największym moim zmartwieniem, jak się musiałem wyprowadzić z tego pokoju, największym moim zmartwieniem wtedy było nie to, że ja nie mam pracy, nie mam gdzie mieszkać, nie mam co jeść, nie mam gdzie spać, nie mam nic kompletnie. Największym moim zmartwieniem było to, czy ja jeszcze zdążę do sklepu nakupić sobie alkoholu. No bo kurczę, takiego komfortu picia, jak ja teraz będę miał, że będę sam gdzieś na parkingu czy cokolwiek, no to nikt mi nie będzie truł nad głową i tak dalej. No dla mnie, na tamten czas, dla mnie to było zajebiste życie, nie? I nakupiłem tyle, żeby mieć już na 2 dni do przodu, żeby nie musieć gdzieś tam jeździć po sklepach, nie? Człowiek nie myślał o jedzeniu, tylko o alkoholu, nie? No to jest jakby nie do pojęcia dzisiaj dla mnie, nie? To co ja wtedy wyrabiałem, a jeszcze gorsze rzeczy robiłem i tak dalej, ale no dzięki tej ulicy tak naprawdę gdzieś te moje dno osiągnąłem wtedy, bo no wytrzymałem tydzień na tej ulicy, pojawiły się też tory kolejowe przy okazji, no ale to był taki tydzień użalania się nad sobą i wszyscy mi robią na złość, ja to jestem nieszczęśliwy, nikt mnie nie lubi, to wszyscy po złości mi robią, a ja jestem taki dobry kolega, dobry człowiek, nie? I takie użalanie się nad sobą było i to był ten, no to był dla mnie te, to było dla mnie te dno, które gdzieś osiągnąłem już, nie? Był też jakby w głowie się rodził powrót do Polski. No ale z tego powrotu do Polski szybko zrezygnowałem i stałem w tym samochodzie taki, wiecie, ani się człowiek nie mógł, nie kąpał, nie jadł za dużo, wstałem któregoś, nikt nie lubi poniedziałków, ja bardzo lubię poniedziałki, bo wstałem w poniedziałek, to było dokładnie 12 czerwca. Spojrzałem w to lusterko w tym samochodzie, zobaczyłem swoją twarz, nie? I tak sobie powiedziałem, weź człowieku, ogarnij się, bo no nie dasz rady tak długo, nie? Zobacz, do czego ci to doprowadziło, nie? No i to był ten pierwszy poniedziałek mój tak naprawdę trzeźwy i zacząłem szukać nowej pracy, zacząłem szukać jakiegoś zakwaterowania, żeby zacząć jakoś pracować. Cokolwiek robić, nawet nie ujmując tam nikomu, zbierać truskawki czy jakieś szklarnie z jakimś pokojem, żeby ten jakby trochę ten komfort życia trochę sobie podnieść, nie? Nie chodziło mi wtedy o jakieś tam kokosy finansowe, tylko żeby mieć na to jedzenie, mieć się gdzie wyspać, wykąpać i tak dalej. No i trafiłem gdzieś na jakieś ogłoszenie takiego Polaka, szukał ludzi do pracy w budowlance. Wtedy do niego pojechałem. To akurat była taka moja krótka wyprowadzka do Niemiec. W Niemczech miałem ten pokój. Praca była w Holandii, Venlo. Warunki mieszkalne. No, jak na mój pierwszy dzień trzeźwego życia weszłem do tego domu, gdzie mieszkało 6 Polaków, 2 Ukraińców. Pełno butelek po wódce i puszek po piwie wkoło leżało, nie? To tak stanąłem, pomyślałem, kurczę, nie? To gdzie ja trafiłem, nie? No i wiadomo, jak to rodacy z Polski, siadaj tu, napij się z nami, nowy jesteś, pogadaj, nie, poznamy się i tak dalej. A ja, kurczę, człowiek z jednodniowym, kurczę, medalem trzeźwości jestem jakby, nie? I no oczywiście, ja tam trochę im nakłamałem, że ja już nie piję od stycznia, że ja w ogóle alkohol nie piję, cały się telepałem, nie wiem, czy mi uwierzyli wtedy, czy nie. Ale to był okres taki, że zacząłem tam uciekać z tego domu. Z pracy przychodziłem wykąpać się, albo siedziałem w pokoju zamknięty, albo gdzieś wychodziłem na miasto do późnego wieczora, żeby gdzieś tam pokusa sięgnięcia po tego kieliszka mnie gdzieś tam nie złapała. No i kurczę, wytrzymałem tak z 2 czy 3 tygodnie i sobie powiedziałem, kurczę, no nie chcę całe życie gdzieś tam się chować, uciekać, bo to chyba nie na tym życie polega. I zacząłem coś działać. No, z tej pracy na szczęście w sumie zostałem zwolniony przez zazdrość jednego z rodaków, ale to już tam jakby nie będę się rozpędzał, o co tam chodziło. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na szczęście zostałem zwolniony. No i też później miałem takie epizody, że gdzieś tam mieszkałem jeszcze w tym samochodzie. Ale ważne było takie dla mnie to, że wtedy już byłem trzeźwy, nie? To było dla mnie najważniejsze, że te problemy były, są i będą, ale człowiek sobie jakoś inaczej z nimi wtedy radzi, nie? Wracałem trochę też do tej mojej partnerki. Ona gdzieś tam próbowała mnie trochę podkarmić. Czasami się tam u niej przespałem. Choć to tak trochę nie mogłem tam spać u niej, bo to było nie do końca legalne i dlatego gdzieś tam pojawiały się jeszcze trącki w tym samochodzie. No później znalazłem pracę w Rosendalu, niedaleko tutaj, gdzie mieszkam, też z zakwaterowaniem. No też dziwna sprawa z tym właścicielem tego mieszkania, który z nami tam mieszkał. No strasznie mi się tam nie podobało, strasznie się tam męczyłem i po paru miesiącach odmówiłem sobie modlitwę, żeby dostać odwagi tego, co mogę zmienić, nie? I ja wtedy takiej odwagi dostałem i po prostu uciekłem z tego mieszkania. Nie mając nic zastępczego, jakiegoś mieszkania czy cokolwiek. Nie wiedziałem, gdzie będę mieszkał, gdzie będę pracował, ale po prostu tak źle się tam czułem, że dostałem tej uwagi i stamtąd uciekłem. I wiecie co? I wtedy wydarzyła się taka rzecz bardzo przełomowa w moim życiu, bo to troszkę za chwilę o tym powiem, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że gdzieś tam chciałem robić coś z tą trzeźwością i gdzieś tam po internetach szukałem czegoś fajnego i natrafiłem na takiego gościa z Anglii. Z Lester dokładnie, który prowadził kanał na Facebooku, na YouTube, na TikToku, bardzo fajnie opowiadał o tych wszystkich o tych rzeczach, jak to się powinno, co zrobić, żeby przestać pić i tak dalej, co zrobić ze swoim życiem. I on gdzieś bardzo do mnie przemówił, nie? I pewnego razu na jakimś tam live'ie, który prowadził, zostawiłem kontakt do siebie, on wtedy do mnie w nocy zadzwonił i tak krótko porozmawialiśmy i on mówi: chłopie, zapierdzielaj na meetingi do AA, nie? No i to były wtedy czasy, gdzie zacząłem na te online'owe meetingi uczęszczać, gdzieś tam znalazłem jakąś listę tych meetingów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie wspominam ten czas, dużo ludzi tam poznałem, ale gdzieś mi czegoś też tak jakby brakowało, tej jakby bliskości, tego face to face no i znalazłem wtedy meeting w Bredzie, nie? Pojechałem na ten pierwszy meeting i no to co było coś niesamowitego, nie? Jak zostałem tam przyjęty, jak się mną zaopiekowano, jakie dają mi nadzieje na to, że można prowadzić życie bez alkoholu i to naprawdę fajne życie, nie? To pokazali mi koledzy z większym doświadczeniem, którzy tam byli. Aczkolwiek były też jakieś takie dziwne podejrzenia, bo tu kurczę, ten przyjeżdża jakimś Mercedesem, ten Volvem, uśmiechnięci, tu jakieś trzymanie się za ręce, tu jakieś miski, tu kapelusz, jakieś pieniądze, nie? I to było takie pierwsze wrażenie, Czy to jest na pewno dobre miejsce, nie? No dziś wiem, że to było bardzo dobre miejsce, że lepiej nie mogłem trafić. Myślę, że wspólnota uratowała mi życie. Ten stół, tak się mówi tam u nas, ten stół uratował mi życie. I dawało mi to bardzo dużego kopa na cały tydzień. Bardzo mi to dawało dużego kopa na cały tydzień. Bycie chociażby na tych meetingach, nie? Dobrze, jakby nie chodzi też, żeby tam, no wiadomo, ja się nie miałem czym dzielić na początku, czy tam wypowiadać się, bo ja byłem jeszcze cały roztrzepany, ale samo to bycie z tymi ludźmi przez te 2 godziny to było dla mnie coś, co dawało mi niezłego powera, nie? Ja też pamiętam, jak po meetingach wracałem taki naładowany tą energią i gdzieś tam z tą moją partnerką gdzieś się widzieliśmy, to ona miała podejrzenia, że my tam po prostu pijemy alkohol, nie? Bo ja wracałem taki wesoły, taki nabuzowany, naładowany, że nie, że no ale coś tam chlapiecie chyba, nie, że ty w takim stanie wracasz, nie, a to po prostu, no tak to działa, nie, no i te początki tych meetingów to jeszcze takie były czasy u mnie w życiu nieustabilizowane z tą pracą, z tym mieszkaniem i tak dalej i pamiętam któregoś wieczoru na tym parkingu, w tym samochodzie siedziałem. Miałem spać i tak dalej, i zacząłem sobie taką modlitwę po swojemu, nie? Z pewną jakby osobą, że tak powiem. I tak kurczę, chciałem, żeby to moje życie się już poukładało jakoś, nie? Że w końcu zrozumiałem, że ten alkohol to nie jest to, nie w tą stronę powinienem iść. Że mam problem z tym alkoholem. Ten krok pierwszy już gdzieś tam zaczął mi w głowie się wirować, że faktycznie daje rady. I tak sobie nie umiałem spać wtedy całą noc gdzieś tam rozmyślałem, że chciałem już takiej stabilizacji, mieć pracę, jakąś taką normalną, jakieś zakwaterowanie, być takim kurczę fajnym, uczciwym człowiekiem, nie? I to, co się stało na drugi dzień, to było coś niesamowitego, bo wiadomo, że to nie przyszło tak same, ale to był splot pewnych wydarzeń. W tym też mi pomagał pewien kolega ze wspólnoty, ale powiem wam, że na drugi dzień to ja już nie wiedziałem, gdzie mam iść do pracy, bo miałem tyle ofert, nie? Tyle ofert miałem, że tak jak nie umiałem nic znaleźć, tak miałem tyle ofert, że ja już się zastanawiałem, którą ofertę mam wybrać. I tak naprawdę przyjąłem jedną ofertę pracy. Już była godzina 18 chyba wieczorem. Wszystkie te dokumenty już tam miałem wszystko powysyłane i tak dalej. Już wiedziałem, gdzie mam jechać, o której na drugi dzień się mam stawić. I jakiś taki ostatni dokument miałem wysłać w tym mailu. I już miałem ten guzik nacisnąć. Dymek mi się pojawił na telefonie WhatsAppa. Odezwał się mój były szef, nie? Były szef, czy nie chce czasem wrócić do pracy, a to była moja najlepsza praca, jaką miałem w Holandii, nie? Którą bardzo lubiłem. Najlepsza praca i tak jakby z perspektywy materialnej najlepiej płatna, nie? No i jakby nie przyjąłem wtedy tej pracy, odmówiłem to, co już miałem zaklepane, wróciłem do tego, do tej pracy, gdzie kiedyś pracowałem. Pracuję tam do dnia dzisiejszego. Już prawie 3 lata będzie zaraz. I tak właśnie to mi się odmieniło po tej, jakby mojej modlitwie z tą pracą. Odmieniło się też kwestie takie mieszkaniowe, bo ja strasznie chciałem wrócić tam na ten kemping, gdzie dużo czasu tam przebywałem, gdzie dużo czasu tam mieszkałem i tam miałem swoich znajomych i tak dalej, ale. No na wtedy to było tak jakby nierealne, żebym tam sobie wynajął pokój, bo pokoje były wynajmowane gdzieś tam dla jakichś firm, dla agencji pracy i tak dalej, ale no na ten drugi dzień, co znalazłem tą pracę, się okazało jednak, że ten pokój da się wynająć, nie? Że mi to ogarną i będę mógł tam wrócić, sobie mieszkać spokojnie i tak dalej, nie? I pamiętam, jeszcze jak już ogarnąłem tą pracę, ten pokój, gdzieś tam wieczorem, tą moją wtedy partnerką siedzą, ona mi tam jakieś miskę zupy przyniosła i ona mówi: tak do mnie, widzisz, jak ci się tak poukładało wszystko w jednym dniu, znalazłeś pokój, tu gdzie zawsze chciałeś mieszkać, znalazłeś pracę i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy pamiętam tak ze łzami w oczach powiedziałem: wiesz, co się wczoraj stało, nie? Ona mówi: co? Ja powiedziałem: zacząłem się modlić, nie? I to był tak naprawdę dzień, okres czy dzień, w którym odkryłem moją siłę wyższą, która jest ze mną teraz cały czas, nie? I to był dzień, który zmienił moje życie. Nie już tak zmiana tej pracy i tak dalej, tylko odkrycie tej siły wyższej, nie? To mi niesamowicie, to mi bardzo pomogło, nie? W życiu, w kolejnych tam miesiącach i tak dalej, więc kurczę, no mówię, na ten temat bym opowiadał dużo, bo działy się takie cuda na kiju od tego momentu, że to jest, kurczę, no niesamowite, nie? Niesamowite. Ja gdzieś tam, dziś wiem, że gdzieś tam ta siła wyższa, jakkolwiek sobie ją rozumiem, była przez te moje życie, nie? Bo ja byłem takim człowiekiem, że też robiłem dużo złych rzeczy, ale zawsze spadałem na cztery łapy, nie? I dopiero tyle czasu, gdzieś tam tyle rzeczy musiało się stać złych w moim życiu, żebym gdzieś w to zaczął wierzyć i gdzieś ją sobie odkrył w sobie, nie? I to, no to mi daje dużego powera, a do tej pory ja w ogóle z wiarą to byłem antystrasznie, nie? No dobrze, byłem ministrantem, ale to mi mama kazała iść, nie? Chodziłem do kościoła, no żeby mama widziała, by chciała, nie? Z moją żoną wziąłem ślub kościelny, no bo wszyscy tak biorą, nie? To wziąłem, ale gdzieś tam, no nie po drodze mi było. Ja jakby nie byłem taki niewierzący, nie wierzyłem w to. A 12 lat temu gdzieś już totalnie na noże poszło między mną a tym Bogiem, jak moja mama zmarła, bo ja nie umiałem tego zrozumieć, nie? Dlaczego tak jest, nie? Że kobieta, która była bardzo wierząca, była dobrą kobietą, nie piła alkoholu, opiekowała się dziećmi i tak dalej, była cudownym człowiekiem. Dlaczego w tak młodym wieku on ją zabrał, nie? I jakby dziś już wiem, dlaczego tak się stało. To też była cudowna rzecz taka, która przytrafiła się w moim życiu. Ale 11 lat gdzieś się z tym zmagałem i nie mogłem tego sobie jakby pojąć, dlaczego tak się stało, nie? No i tak odnalazłem tą moją siłę wyższą, dlatego gdzieś kierując się na przykład w stronę programu, który robimy, krok trzeci był dla mnie bardzo przełomowym krokiem. No. No, tu się dużo zmieniło w moim życiu, nie? Na dobre oczywiście i to był bardzo, bardzo przełomowy krok w moim życiu. Wracając jeszcze trochę może do początków meetingów, no powiem wam szczerze, że wpadłem w kolejne uzależnienie. Meetingowanie tak naprawdę. Ja i tak jest do tej pory, nie? Ja nie umiałem się doczekać kolejnej niedzieli, żeby gdzieś tam się pojawić. I pamiętam mój trzeci meeting, chyba to był drugi czy trzeci meeting. Kurczę, ci ludzie mi zaufali i dali mi klucz do salki, nie? Wziąłem służbę klucznika, nie? Gdzie tak jeszcze nie tak dawno ja, jak to w pewnym filmie było, nikt by nie chciał ze mną zbić muchy w kiblu, nie? Bo no kto mi mógł wierzyć, kto mi mógł zaufać, nie? Jak ja miałem takie wartości w życiu, jakie miałem, nie? I tu naprawdę te służby, czy tego kawowego, kurczę, jak ja się stresowałem tą pierwszą kawą, jak miałem robić, nie? I to mi dało takie właśnie poczucie, że kurczę, jednak gdzieś tam ktoś we mnie uwierzył. Nie jest chyba ze mną aż tak źle, nie? I czułeś się taki potrzebny trochę, nie? I to mnie bardzo ustrzydlało. Większość służb brałem gdzieś tam z miesiąca na miesiąc, raz to był klucz, raz witający i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, prowadzący się pojawił trochę w późniejszym czasie. Po roku czasu pojawiła się też opcja przyjęcia służby mandatariusza grupy. To też dostałem mandat zaufania. mandat zaufania i zostałem mandatariuszem grupy. Ale powiem wam, wczoraj mi się taka sytuacja przypomniała. Byłem na takim meetingu w Hadze i wybierali skarbnika. I taka dziewczyna na tego skarbnika już była przyklepana niby, a prowadzący się pyta, czy może ktoś jeszcze się zgłasza na tego skarbnika, nie? Ja widziałem w jej oczach to, co ja kiedyś usłyszałem, nie? Że ja już byłem pewny, że ja już będę tym mandatariuszem, a tu prowadzący się, kurczę, pyta, czy ktoś jeszcze chce być, nie? I we mnie aż się zagotowała, ale ja mówię, jak jeszcze? No przecież ja już muszę być, nie? Ja już jestem. Jak oni chcą jeszcze kogoś, nie? Ja już tu wszystkim powiedziałem, że ja będę mandatariuszem, nie? Takie, no to jeszcze, to mi się przypomniało te parę lat temu, jak człowiek do pewnych rzeczy podchodził, nie? Dziś już bardzo dużo się zmieniło. Program bardzo mi pomógł w moim życiu, w tym myślę, jakim jestem teraz człowiekiem. No bo naprawdę dużo się zmieniło, nie? Wzrosło poczucie własnej wartości. Przede wszystkim nie robię rzeczy, które gdzieś tam wbrew sobie zawsze robiłem. Kosztem nawet mojego związku, nie? Bo ja nie tak dawno się rozstałem z moją partnerką i to też było tak jakby poniekąd spowodowane tym, że no, gdzieś tam robiłem coś wbrew sobie dla kogoś, żeby komuś tam było lepiej, żeby kogoś nie urazić, żeby kogoś nie, może nie, że nie skrzywdzić, ale przyszedł taki moment w życiu, że po prostu no, przestałem robić wbrew sobie dużo rzeczy, nie, że tak mi jest lepiej trochę, nie. Tam, wiecie, to jest jeszcze trochę pokręcone, pogmatwane ta cała sytuacja, to już jakby nie będę się tu rozkręcał, bo to nie o tym jest, ale dziś jestem, dziś sobie żyję sam, może nie sam, bo nie jestem samotny, nie uważam się za samotnego człowieka, mam sporo przyjaciół wokół siebie. Książka teleadresowa w telefonie przez te parę lat, przez ten okres, gdzie jestem trzeźwy, bardzo się mocno zmieniła. No to jest naprawdę fantastyczne, nie? To, co się teraz dzieje i te profity trzeźwości, to, co mnie spotyka. Jak mnie ludzie też widzą, nie? To jest takie jakby dla mnie bardzo ważne. Ja też mam porównanie w tej mojej pracy, gdzie kiedyś pracowałem jako Tomasz Menel, a teraz gdzie pracuję jako ten Tomasz już taki trzeźwiejący, nie? Ja też widzę, jak ludzie, szef do mnie podchodzi, nie? Że jest całkiem inaczej, nie? Że mogą na mnie liczyć, że ja już się nie spóźniam do pracy, że będę w tej pracy, że zrobię to, co do mnie należy. Że się nie będę tam rościł o coś, bo mi się należy to, a tamto, nie? Ja wam powiem, że ja tam te 3 lata pracuję i tak jakby dla mnie też to jest bardzo fajne, bo nigdy nie byłem prosić o podwyżkę, a gdzieś ona już parę razy do mnie przyszła, tak samo od siebie, nie? To też jest bardzo fajne i takie dowartościowuje się tym, że gdzieś to, co robię, jest doceniane i gdzieś to tam ktoś dostrzega, nie? To jest bardzo fajne, nie? Kurczę, no na temat trochę tej siły wyższej jeszcze wam powiem tyle, że gdzieś ta siła wyższa tam też widziała, jak ja się gdzieś tam męczę w tym związku, w tym mieszkaniu razem, bo moja partnerka też ma 2 córki, ta młodsza córka 13 lat mieszkała z nami. Też mi się tam dużo rzeczy nie podobało, gdzieś tak się trochę męczyłem i no i też się wydarzył kolejny cud, bo zacząłem sobie klikać mieszkanie socjalne i tu, kurczę, ludzie czekają po parę lat na takie mieszkanie, a ja je wyklikałem w pół roku, nie? I to też pokazuje, że gdzieś tam, no jest ktoś, nie? Jest ktoś i tam czuwa nade mną i jeszcze się kurczę, układa w dobrym kierunku, nie? Także można żyć fajnie trzeźwo, to mówię ja, Tomek alkoholik, człowiek, który jeszcze nie tak dawno nie wyobrażał sobie dnia bez alkoholu, bo nie wyobrażałem sobie dnia bez alkoholu, naprawdę. Musiałem pić, żeby funkcjonować. Pamiętam na początku chodzenia na meetingi gościa, nie wiem czemu on mi tak się do głowy wbił, bo byli koledzy, którzy mieli po 3, 4, 5, 6 lat trzeźwości, a on miał rok trzeźwości, nie? I ten rok mi jakoś tak się wbił w głowę i ja sobie pomyślałem, kurwa, rok czasu, nie? Chłopie, kurwa, no to medal jakiś powinien dać, Nobla, nie? Jak to można rok wytrzymać bez alkoholu, nie? On gdzieś ten rok mi tak utkwił w pamięci i no i da się, nie? Da się. No wcale to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Może. Da się to zrobić. Da się bawić bez alkoholu. Nie jedna impreza była już i no, początki, pierwsze 10-15 minut było trochę sztywne, ale człowiek się później rozkręcił fajnie, nie? Da się żyć i pogoda ducha jest. Ja też jakby nie oczekuję teraz od życia, nie wiadomo czego, bo mi się należy to, co kiedyś, nie? Powiem wam szczerze, że jestem bardziej szczęśliwszy, że biorę te małe rzeczy i to, co życie mi przygotowało i to, co życie mi daje, to biorę z otwartymi rękami i jest zajebiście tak naprawdę, nie? Także no, myślę, że to ode mnie chyba wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli, tak jak wspomnieliśmy, jakieś pytania będą, to myślę, że z miłą chęcią odpowiem.
Ej, może Wojtuś to było.